Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Jestem dzieckiem Boga, synem, na którego czekał Bóg.
O odpowiedzialności rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci mówił w niedzielę chrztu pańskiego Benedykt XVI. Relacja z przedpołudniowej mszy w kaplicy Sykstyńskiej oraz ze spotkania z wiernymi na Anioł Pański wypełni pierwszą część programu. Następnie redaktor naczelny Przeglądu Powszechnego ksiądz Tomasz Kot zaprezentuje styczniowy numer pisma. Natomiast ksiądz Arkadiusz Nocoń w ramach cyklu Święty Tygodnia opowie o Hilarym z Poitiers. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Znaczenie chrztu dzieci jako obdarowania ich bogactwem boskiego życia zakorzenionego w wolności dzieci bożych przypomniał Benedykt XVI w niedzielę chrztu pańskiego. Zgodnie z tradycją papież przewodniczył przed południem w kaplicy Sykstyńskiej Eucharystii, podczas której udzielił sakramentu chrztu 13 dzieciom. W homilii nawiązał do kończącego się okresu liturgicznego Bożego Narodzenia, który z jednej strony przyciąga naszą uwagę i serce ku wcielonej miłości, a z drugiej przygotowuje nas do życia tym doświadczeniem na co dzień. W tę dynamikę wpisuje się dzisiejsze święto oraz ceremonia włączenia do grona odkupionych przez Chrystusa nowych, najmłodszych członków.
Dziecko nie jest własnością rodziców, lecz zostało powierzone ich pieczy przez Stwórcę, aby pomogli mu być wolnym dzieckiem Bożym. Tylko dojrzewanie w rodzicach tej świadomości pozwala znaleźć właściwą równowagę między pokusą dysponowania dziećmi niczym prywatną własnością, kształtując je według własnych pomysłów i pragnień, a liberalną postawą pozwalania im rosnąć w całkowitej niezależności, czyniąc zadość ich wszelkim zachciankom i widząc w tym właściwy sposób rozwijania ich osobowości.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że chrzcząc dzieci nie czyni im się krzywdy, lecz wprowadza się je w krąg Bożego światła, które daje prawdziwą wolność, o ile jest ona następnie formowana i kształtowana ku odpowiedzialności.
Do dzisiejszego święta liturgicznego i znaczenia chrztu papież powrócił w południe, odmawiając z wiernymi zgromadzonymi na placu świętego Piotra Anioł Pański.
Chrzest Jezusa w Jordanii wprowadza nas w tajemnicę Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia. Boży Syn obmywany uczestniczy się z księgami, aby dzięki Jego dziełu odkupienia mocy Ducha Świętego doznali usprawiedliwienia. I my mamy w nim udział przez łaskę sakramentu chrztu. Ci za nią dziękujemy. Niech Bóg wam błogosławi.
Ojciec Święty nawiązał do przedpołudniowej uroczystości w kaplicy Sykstyńskiej. Zaznaczył, że człowiek ochrzczony zostaje przez sakrament wszczepiony w jedyną w swoim rodzaju relację Jezusa z Ojcem. Dzięki temu słowa z nieba, które zabrzmiały nad Jordanem, stają się prawdziwe także w odniesieniu do każdego mężczyzny i każdej kobiety. Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem.
Quanto grande il dono del battesimo.
Jakże wielkim darem jest chrzest. Gdybyśmy sobie zdali z tego w pełni sprawę, nasze życie stałoby się jednym nieustającym dziękczynieniem. Jakże wielka jest radość chrześcijańskich rodziców, którzy doświadczyli rodzącego się z ich miłości nowego stworzenia i niosąc je do chrzcielnicy, widzą je rodzące się na nowo w łonie Kościoła do życia, które nie zna końca. Dar, radość, ale i odpowiedzialność. Rodzice bowiem wraz z rodzicami chrzestnymi mają obowiązek wychowania dzieci według Ewangelii.
Papież przypomniał tu o rozpoczynającym się niebawem w mieście Meksyk 6. Światowym Spotkaniu Rodzin. Jego temat odnosi się właśnie do odpowiedzialności rodzin za wychowanie do wartości ludzkich i chrześcijańskich. Benedykt XVI polecił to ważne wydarzenie szczególnym modlitwom wiernych. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Styczeń 2009 roku to początek okresu wielu podsumowań. Minie 20 lat od podpisania porozumień Okrągłego Stołu, pierwszej tury wyborów do tzw. Sejmu Kontraktowego, powierzenia Tadeuszowi Mazowieckiemu misji tworzenia rządu czy polsko-niemieckiego pojednania w Krzyżowej. To także rocznica przyjęcia przez Sejm PRL tak zwanego planu Balcerowicza, zastąpienia określenia państwo socjalistyczne sformułowaniem państwo demokratyczne oraz zmiany nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska. Można powiedzieć, że zaczynamy rok wielkiego święta polskiej demokracji. Z drugiej jednak strony mamy wrażenie, że obchody tych urodzin znów pokażą różnicę między skłóconymi środowiskami, a zwykli ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi elitom politycznym i intelektualnym. Dlatego też w Przeglądzie Powszechnym rozpoczynamy serię artykułów zatytułowaną Polska, ale jaka? 1989-2009. Będziemy próbowali pogłębić refleksję nad minionym dwudziestoleciem. Spróbujemy poszukać odpowiedzi na ważne dzisiaj pytania, takie jak oto czego jako społeczeństwo udało nam się dokonać, jakie ponieśliśmy porażki, w którym miejscu na drodze do budowania społeczeństwa obywatelskiego znajdujemy się dzisiaj. Zapytamy o to ważnych polityków, zarówno z prawej, jak i lewej strony sceny politycznej. Ale minione 20 lat to nie tylko polityka, to także kultura, której również poświęcone zostaną artykuły i wywiady od nowego roku. W pejzażu polskiej demokracji szczególne miejsce zajmuje Kościół. Już w styczniowym Przeglądzie Powszechnym o roli i kondycji Kościoła w pluralistycznym społeczeństwie piszą ojciec Dariusz Kowalczyk, prowincjał jezuitów, Mikołaj Fox z Radia Józef i publicysta Roman Graczyk. Głos w tej debacie zabiera także ojciec Stanisław Opiela, wskrzesiciel Przeglądu Powszechnego w 1984 roku. Z naszym byłym redaktorem naczelnym rozmawia reporter i pisarz Paweł Smoleński. A okazję do rozmowy stwarzają nie tylko dwudziestolecie III Rzeczpospolitej, ale także 125. urodziny Przeglądu Powszechnego. Tym czytelnikom, którzy chcieliby poznać nieco początki naszego pisma w kontekście klimatu XIX-wiecznej Europy, polecamy artykuł Michała Jagieły pod tytułem Zrozumieć swój wiek. Styczniowy Przegląd Powszechny to jednak nie tylko historia i wspomnienia. O religii w przestrzeni publicznej pisze Jürgen Habermas. Omawiamy także książkę Chrześcijaństwo przed nami, będącą swojego rodzaju manifestem ideowym środowiska Centrum Kultury i Dialogu. Krzysztof Dorosz pisze, że książka ta rzuca wyzwanie zarówno tym, którzy wstydzą się Boga, jak i tym, którzy wiarę mają za naiwny zabobon. Lecz autorom zgromadzonych w niej tekstów, daleko do strażników religijnej ortodoksji, którzy ciskają gromy na wszelkiej maści innowierców. Zgromadzone wokół Centrum Kultury i Dialogu grono świeckich i duchownych nie chce współczesnego świata ani potępiać, ani się od niego odcinać. Pragnie natomiast odważnie, choć pokornie, afirmować chrześcijańską wiarę jako niezbywalną wartość ludzkiego istnienia. Nieco na marginesie książki, ale w odniesieniu do własnej biografii, o tym, czym katolicyzm nie jest, pisze wieloletni publicysta katolicki Jan Turnał. W piątą rocznicę śmierci ojca Stanisława Musiała, o jego empatii i nieustannym upominaniu się o człowieka, pisze natomiast ksiądz Michał Czajkowski. Na koniec nasz stały autor Andrzej Osiński kreśli sylwetkę René de Chateaubriand, a Leszek Jerzy Jasiński zastanawia się, czy Chiny zdominują gospodarkę świata. Zapraszamy do bogatego działu recenzji oraz do komentarzy, gdzie m.in. publicysta Tomasz Terlikowski tłumaczy twarde stanowisko Kościoła w palącej dziś kwestii zapłodnienia in vitro. Natomiast Piotr Kowalczuk wyjaśnia z Rzymu, jak doszło do gwałtownych ataków prasowych na hierarchię kościelną, która jakoby nie chce stanąć po stronie prześladowanych na świecie homoseksualistów. Styczniowy Przegląd Powszechny poświęcony jest więc dwóm jubileuszom. Dwudziestolecia wolnej Polski, 125-lecia swoich urodzin, miejscu religii i kościoła we współczesnym państwie oraz interesującym zjawiskom w sferach kultury, polityki i gospodarki. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Święty Tygodnia.
Hilary.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Trzynastego stycznia wspominamy w kościele świętego Hilarego, biskupa i doktora kościoła. urodził się na początku IV wieku w Poitiers, na terenie dzisiejszej Francji, w zamożnej pogańskiej rodzinie. Studiował retorykę i filozofię. W pismach klasycznych autorów nie znalazł jednak odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia. Przeżywając głęboki kryzys religijny, zwrócił się ku chrześcijaństwu. Zafascynowany nauką Chrystusa, przyjął chrzest. Prawdopodobnie był już wtedy żonaty i miał córkę o imieniu Abra, późniejszą świętą. Nową religię Hilary traktował bardzo serio. Wyróżniał się mądrością i przykładnym życiem. Około roku 350 wybrany został biskupem w swoim rodzinnym mieście. Czasy dla kościoła były wówczas bardzo trudne. Herezje i schizmy rozdzierały go od wewnątrz. Największe zagrożenie stanowiła herezja ariańska, odrzucająca bóstwo Chrystusa. Hilary gorliwie bronił prawdziwej wiary, za co cesarz Konstancjusz, zwolennik Arian, pozbawił go biskupstwa i skazał na wygnanie do Azji Mniejszej. Powrócił stamtąd po kilku latach, poświęcając wszystkie swoje siły krzewieniu wiary w boskość Chrystusa. W roku 361 synod w Paryżu potępił herezję ariańską. Powszechnie uważa się, że w dużej mierze była to zasługa Hilarego, nazywanego odtąd obrońcą Galii, ponieważ swoją postawą i nauką ustrzegł swój kraj od herezji. Z traktatu świętego Hilarego o Trójcy Świętej. Jako ludzie jesteśmy z natury leniwi i ociężali, a umysł nasz jest tak ograniczony i niepojętny, że jest nam przeszkodą w pojmowaniu Ciebie, Boże. Nasze usilne zgłębianie Twojej nauki daje nam jednak wyczucie boskiej wiedzy. Ufamy przeto, że będziesz wspierał podjętą przez nas pracę i w miarę postępu dasz nam zrozumienie tego, co mówili prorocy i apostołowie, abyśmy właściwie pojęli słowa przez nich wypowiedziane. Użycz nam więc przenikliwego światła, godnych słów i wierności prawdzie i spraw, abyśmy głosili to, w co wierzymy. Daj nam w obliczu innowierców sławić prawdziwie Ciebie, jedynego Boga i Ojca, a także jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, zgodnie z nauką proroków i apostołów. Usilne zgłębianie Twojej nauki daje nam wyczucie boskiej wiedzy, stwierdza święty Hilary, zachęcając nas do coraz lepszego poznawania prawd naszej wiary. Sam zresztą daje nam najlepszy przykład, gdy w czasie zesłania do Azji Mniejszej uczy się języków, aby zapoznać się z pismami wschodnich ojców Kościoła, które wywrą tak wielki wpływ na jego duchowość i pogłębią jego teologiczne nauczanie. Chrześcijanin właściwie w każdej epoce zmuszony jest bronić swojej wiary. Powinien zatem umieć odpowiadać na wysuwane przeciw niej zarzuty. Kiedyś prawie wyłącznie dotyczyły one teologii. Pytasz bankiera o kurs monety, pisał żyjący w czasach Hilarego święty Grzegorz z Nysy, a on ci daje wykład, czy Chrystus był zrodzony. Wchodzisz do piekarza, a ten ci mówi, że ojciec jest większy od syna. Chcesz się dowiedzieć w łaźni, czy kąpiel już gotowa, i słyszysz, że Chrystus został wyprowadzony z nicości. Dzisiaj spory dotyczą na ogół moralności. Eutanazja, aborcja, in vitro. Ale ich temperatura jest równie wysoka. Chrześcijanin, aby bronić swoich przekonań, powinien usilnie je zgłębiać. Czasem ma się wrażenie, że religia jest dziedziną, na której wszyscy się znają. Nieprawda. Aby dyskutować na tematy wiary, religii czy moralności, trzeba najpierw dobrze je poznać. Mylisz się, Ariuszu, pisze w wierszu liście do Ariusza z Cyrenaiki ksiądz Jerzy Szymik. Mylisz się, Ariuszu, być może ze smutku. Wyobraźnie cię zawodzi z tej samej przyczyny. Bóg, Ariuszu, nie lęka się wplątania w zawiłości ciała. Niepotrzebna mu twoja obrona. Nie rozumiesz, nie ty jeden zresztą, jego marzeń przedwiecznych, nagim wyjść z ciała kobiety, nagim wbitym w drzewo skonać. I tylko pomiędzy, w sukniach i chitonach, i tylko po drodze olejek nardowy chłodził nocami stopy i wyciągnięte ku niebu ramiona. Ale początku, i nowego początku, nie pojmujesz, Ariuszu, nagim wyjść z ciała kobiety i nagim wbitym w drzewo skonać. Herezja Ariusza, która pierwotnemu chrześcijaństwu zadała najgłębsze rany, uderzała w jego podstawowy dogmat, wiarę w bóstwo Chrystusa. Prawie wszystkie kościoły na całym świecie pod pozorem zachowania pokoju i posłuszeństwa cesarzowi skażone są arianizmem, pisał święty Hieronim, a wtórował mu święty Bazylii, wołając gorzko: cały kościół jest w rozkładzie. Istotnie, nauka Ariusza, postrzegana jako postępowa, modna i łatwa do przyjęcia przez pogan, gdyż odrzucała skomplikowany problem Trójcy Świętej, odnosiła często triumf. Ulegały jej całe narody, biskupi i znaczna część kleru. Były obszary, gdzie ludzie pokroju Hilarego, Bazylego i Atanazego, głoszący, że Chrystus to Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, znajdowali się w mniejszości. Nic tak bardzo nie osłabia ludzkiego ducha, jak świadomość bycia w mniejszości. To dlatego w wielu krajach w latach 70., zanim przeprowadzono referendum na temat aborcji, fałszowano najpierw statystyki, starając się wmówić tym, którzy byli za życiem, że są w mniejszości, że się nie liczą, bo cały postępowy świat uważa inaczej. Rzeczywiście, łatwo wtedy zwątpić. Nikt nie chce być w mniejszości. Podobną socjotechnikę stosuje się nadal, wykorzystując tak zwane sondaże. W dalszej perspektywie mają one często na celu podważenie zaufania do Kościoła i głoszonych przez niego zasad moralnych. Ilekroć więc pojawi się w nas pokusa zwątpienia i poddania się tak zwanej opinii większości, wspomnijmy na Hilarego, Atanazego i genialną Teresę z Awili, która w takich sytuacjach zwykła mówić krótko: ja i Chrystus stanowimy większość. Wszechmogący Boże, święty Hilary biskup wytrwale głosił bóstwo Twojego Syna. Spraw, abyśmy coraz lepiej poznawali tę prawdę wiary i wiernie ją wyznawali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Arkadiusza Noconia kończy dzisiejszy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.